Szanowni Państwo, zacznę od pytania technicznego. Kto z Was będzie oglądał dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu Blade Runnera 2049 Denisa Villeneuve'a? Wow! Wow, bardzo mnie to cieszy. Wspaniale, wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Nie będzie nic o tym filmie, jeśli chodzi o wykład. Ale nie będzie nic specjalnie, bo najwytrwalszych oczywiście zapraszam serdecznie do dyskusji. Natomiast to, co ja chcę dzisiaj opowiedzieć Wam, drodzy Państwo, to przybliżyć konteksty, w których możemy umocować Blade Runnera 2049. Konteksty w jednym z najpopularniejszych, ale jednocześnie najbardziej enigmatycznych, i tutaj stawiam dwukropek, gatunków, nurtów, stylów. Trudno powiedzieć, to sta pisze ze znakiem zapytania, jakim jest właśnie film noir. To jednocześnie jedno z najbardziej opisanych, jedno z najbardziej zbadanych elementów szeroko rozumianego kina amerykańskiego, ale z drugiej strony też jedno z najbardziej niejednoznacznych i bardzo często też wciąż funkcjonuje jako element sporny pomiędzy wieloma filmoznawcami, krytykami, osobami zajmującymi się szeroko rozumianym kinem. Jednocześnie moim zdaniem, ja bym tej tezy bronił, jest to wciąż sprawa żywa, mimo że będziemy mówić raczej o kwestii historycznej i o tym właśnie, jaki jest ten historyczny trzon Blade Runnera. Będzie o Blade Runnerze w ramach samej opowieści o historii filmu noir. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj Państwa, to skąd to się wzięło, jakie były konteksty, jakie były ciekawe przykłady i w ogóle co było impulsem do opowieści o tym jednym z najbardziej amerykańskich zjawisk w ogóle wśród amerykańskich nurtów filmowych. Mowa o zwycięzcach na przegranej pozycji i specjalnie jest taki tytuł, ponieważ jak dojdziemy do punktu związanego z egzystencjalizmem, będzie trochę smutnej opowieści o żonie Paulu Sartre, bardzo Was za to przepraszam. Wówczas też jakby ten tytuł nabierze swojej dodatkowej mocy, ale to za chwilkę do tego przejdziemy. Mówię o Ameryce, ale na początek Francja. Bo de facto film noir, kino noir, można wymiennie korzystać z tych pojęć, jeśli ktoś Państwa na egzaminie zapyta, nikt nie będzie strzelał, jeśli napiszecie albo kino, albo film. W każdym razie wszystko zaczyna się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o samo kino. Natomiast jeśli chodzi o odkrycie filmu noir, odkrycie kina noir, tutaj musimy pojechać do Francji. Dżentelmenem, który w ogóle po raz pierwszy używa sformułowania film noir, i to też pewnie jest odpowiedź na być może nurtujące Was pytanie, dlaczego mówimy o najbardziej amerykańskim, jednym z najbardziej amerykańskich zjawisk w kinie, a używamy jednak francuskiego słowa noir, czyli czarny. Otóż właśnie przez Nino Franka, przez tego dżentelmena, który w 1946 roku na łamach czasopisma L'Écran Français, jeśli ktoś mówi po francusku, można strzelać do mnie za mój akcent, użył właśnie sformułowania, opisując konkretną grupę filmów jako właśnie film noir. Natomiast jeśli chodzi o spopularyzowanie tego pod kątem akademicko-naukowym, to również Francuzi się najbardziej przyczynili do tego, w tej pierwszej fali w ogóle opisywania filmu noir. Mianowicie Raymond Bord i Etienne Chometon w książce Panorama amerykańskiego kina noir z 1955 roku właśnie bardzo szeroko opisali to, co do 1955 roku wydarzyło się w filmie noir. No ale dobrze, no, mówimy o bardzo amerykańskim zjawisku, ale skąd w takim razie Francuzi się tym interesują? Znowu zrobimy jeszcze krok wstecz, tym razem do czasów II wojny światowej i cenzury. We Francji marszałka Petena, we Francji okupowanej też przez siły nazistowskie, po prostu była cenzura i wiele filmów z Zachodu, a przede wszystkim z Ameryki, po prostu nie docierały na ekrany francuskich kin. I Francuzi, kiedy została Francja wyzwolona, kiedy na ekrany kin ponownie można było wprowadzić kino amerykańskie, ono zostało wprowadzone ze zdwojoną siłą, bo Francuzi zostali na francuskich ziemiach jeszcze przez bardzo długi czas i przez to też razem ze sobą dosłownie przywieźli mnóstwo kopii filmowych, które były przeważnie przeznaczone najpierw na pokazy dla żołnierzy w jednostkach wojskowych, a później też, jak już te kopie były, no to udało się jakoś dograć relatywnie szybko kwestię możliwości pokazywania ich dla szerokiej publiczności. No więc te filmy amerykańskie, które powstawały jeszcze w trakcie II wojny światowej, bo tu też zrobię mały wybieg do tego, kiedy de facto zaczyna się film noir. To są lata 40. XX wieku, dokładnie czas II wojny światowej i to tej wojny światowej w amerykańskim wydaniu, czyli od 1941 roku. No więc te filmy zblokowane niejako przez II wojnę światową, przez nazistowski reżim, przez cenzurę, w drugiej połowie lat 40. z bardzo dużą siłą, energią zaczynają dosłownie zalewać francuskie ekrany. I Francuzi się zakochują dosłownie w tym kinie. Jest mnóstwo pochwalnych właśnie tekstów. Krytycy zaczynają bardzo intensywnie, z radością pisać o tym jako powiewie świeżości, jako o czymś, co w końcu pokazuje prawdziwe, wolne kino, wolnego człowieka na ekranie, a nie propagandowe twory tworzone właśnie, czy realizowane stricte i wyłącznie na potrzeby działań okupanta. I to kino jest, wydawałoby się, mówię to z takim entuzjazmem, że to jest kino, które właśnie po latach wojennej zawieruchy, po latach smutku, po latach prześladowań wprowadza coś optymistycznego. Proszę się nie obawiać, jest to bardzo smutne kino. Kino, które jest bardzo pesymistyczne, kino, które jest mroczne, ale paradoksalnie właśnie w tym roku Francuzi odnajdują wolność. Czym jest ta wolność? Jak ta wolność smakuje? O co w ogóle w tej wolności chodzi? Ale ta wolność odmieniona przez rodzaje przypadki jeszcze się pojawi w naszym dzisiejszym spotkaniu. Natomiast teraz, jeśli chodzi o same korzenie filmu noir, tutaj już mamy jakby ten zalążek akademicki. Francuzi odkrywają, Amerykanie czytają Francuzów i dochodzą do wniosku, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. To nie jest tak, że ktoś wpadł na pomysł, od dzisiaj robimy film noir i wyszedł jakiś reżyser i powiedział, tak, to jest mój pierwszy film noir i od teraz zapoczątkowujemy nowy gatunek. To jest jakby zestaw zjawisk, który zaczął się gdzieś budzić w amerykańskim kinie. Część z Państwa zapewne była na wykładzie poświęconym kinu gangsterskiemu, ja więc nie będę tutaj zbyt dużo o samym kinie gangsterskim opowiadał, bo temat jest szeroki i interesujący w bardzo dużym stopniu i podejrzewam, że Robert Dudziński go świetnie przedstawił. Ja powiem tylko o wspólnym trzonie, bo to nie jest tak, że właśnie kino noir powstaje jako zupełnie osobny byt, zawieszony jakby w próżni, w takim sensie, że wyrasta z jakiejś zupełnie autonomicznej gleby, tylko ma swoje korzenie w kinie gangsterskim, które właśnie w latach 30. XX wieku wiedzie prym w Stanach Zjednoczonych, jest jednym z najbardziej eksploatowanych gatunków, najwięcej filmów w tym gatunku powstaje, ludzie walą drzwiami i oknami do kin, żeby oglądać te filmy. Kino gangsterskie w dużym stopniu powstaje inspirowane realnymi wydarzeniami, czyli zorganizowaną przestępczością w Stanach Zjednoczonych, która to z kolei zorganizowana przestępczość wyrasta w bardzo dużym stopniu po wprowadzeniu prohibicji, to w bardzo telegraficznym skrócie. I kino gangsterskie tutaj ma trzy konkretne cechy, na które ja zwrócę uwagę, na które zwracają też badacze kina noir, a które są jakby takim trzonem, pniem, z który łączy się właśnie z filmem noir. Przede wszystkim temat zbrodni w centrum, to jest jakiegoś rodzaju zbrodnia, przestępstwo, najczęściej morderstwo. To jest kwestia pokazania jakiejś formy zorganizowanej przestępczości. W kinie gangsterskim ponad 90% historii, w kinie noir zdecydowana większość, ale procentowo Państwu nie powiem. No i pokazanie miasta jako miejsca zgnilizny, upadku, siedliska zła, które samo w sobie jest jakimś bohaterem takim, który sprowadza na manowce różnego rodzaju bohaterów. Natomiast jeśli chodzi o kino gangsterskie, ono operuje bardzo często prostymi opozycjami, dobro, zło. Dobry bohater glina walczy ze złym bohaterem, przestępcą. Przestępca może zostać odkupiony, ale musi się to wydarzyć w formie jakiegoś poświęcenia i zazwyczaj te opozycje są bardzo proste i nawet jeśli są przejścia pomiędzy dobrem a złem, to one są dosłownie takie jak przeskok z jednego punktu do drugiego punktu. Jest bardzo mało przykładów, gdzie mamy zniuansowanych bohaterów, tylko raczej jak ktoś jest zły, to jest zły, jak ktoś jest dobry, to jest dobry i to są takie bardzo proste rozumienie dobra i zła, co nie znaczy, że jest to źle przedstawiane ekranowo, tylko sam punkt wyjścia jest jakby w jakiejś formie, może nie uproszczony, ale zamknięty w pewnych konkretnych kategoriach rozumienia dobra i zła. Rzadko kiedy znajduje się coś pomiędzy. Zbrodnia często wyrasta ze chciwości, z pożądania, z często naturalnego zła, które jest przypisane bohaterowi, że ktoś od początku jest zepsuty do szpiku kości i nawet jeśli obserwujemy w jakimś filmie gangsterskim, że ktoś się wspina po tej drabinie, to zazwyczaj od początku jest sygnalizowane, że jego jakieś przysposobienie psychologiczne to jest już od początku, bo wiadomo, że on będzie taki i że tylko widzimy, jak się już to jego nastawienie rozwija. Natomiast kino noir, film noir wprowadza tutaj w jakiś sposób zaburza to wszystko. Ten świat przestaje być czarno-biały. Przestępca niekoniecznie zawsze musi być krystalicznie zły, albo zły, czarny jak smoła, a ktoś, kto wydawałoby się, że jest pozytywnym bohaterem, też może zgrzeszyć i też może zachowywać się niezgodnie z normami społecznymi, może mieć też coś na sumieniu, może się okazać, że sam jest w pewnym sensie antybohaterem nawet. Nawet jeśli w jakimś sensie staramy się mu kibicować, następuje projekcja identyfikacji, utożsamiamy się z nim, to to już nie jest krystalicznie czysty człowiek. Tutaj wypisałem kilka punktów za Johnem Beltonem, jednym z największych, najbardziej znanych badaczy kina noir, który pokazuje jakby te konkretne różnice, które z jednej strony wyrastają z pnia kina gangsterskiego, ale które są bardzo charakterystyczne właśnie dla filmów noir. I z tego całego zestawu zostawię, czy zwrócę uwagę Państwa na dwa punkty. Pesymistyczny obraz świata. W większości przypadków filmów noir rzeczywiście ten świat wydaje się dosyć przytłaczający, gdzie zło czyha na każdym kroku i raczej, kiedy wydaje już nam się, że coś sobie poukładaliśmy, to zaraz zaczynają się piętrzyć kolejne problemy. Rzeczywiście ten świat wydaje się na nas po prostu czyhać, na bohaterów filmowych. A z drugiej strony kwestia właśnie braku happy endów. To jest bardzo niehollywoodzkie zachowanie z jednej strony, a z drugiej strony stało się bardzo popularne właśnie od momentu, kiedy kino noir zaczęło święcić triumfy. Kiedy nam już się wydaje, że sprawy się rozwiążą, to często jest jakiś twist, jakiś splot, który zostawia gorzki posmak, gdzie nawet wydawałoby nam się, że bohater zwycięża, ale czy to jest zwycięstwo pełne, to też będziemy mieć moim zdaniem w Blade Runnerze w dzisiejszym seansie. Jakbyśmy mieli zamknąć to w jednym prostym, okrągłym haśle, to tutaj oddaję głos pani profesor Alicji Hellman, że czarne kino mówi o ludziach, którzy żyją nocą i pełni lęku przemierzają swoją drogę pogrążeni w ciemnościach. Bardzo poetyckie hasło, ale zgadza się. Jakby kino noir jest w dużym stopniu o mroku, to hasło mroku też się pojawi jeszcze w dzisiejszej rozmowie. Jest o bohaterach, którzy gdzieś przemierzają dosłownie noc. I noc też jest jednym z bohaterów, bądź jedną z bohaterek filmu noir. Bardzo duża część filmów noir, oprócz tego, że po prostu jest nakręcona w czerni i bieli z przyczyn technologicznych, dzieje się rzeczywiście po zmroku. Jeśli jakieś wydarzenia są w ciągu dnia, owszem, pojawiają się, ale to noc często jest tym głównym miejscem spektaklu, który się rozgrywa w filmie noir. Od czego się zaczęło? Tu mamy dwa tytuły, które są uznawane za początek kina noir. I specjalnie pokazuję Państwu dwa tytuły, bo one też są w badaniach nad właśnie filmem noir, nad kinem noir przytaczane jako początek tego konkretnego nurtu, bo to są filmy, które dosłownie różnią tygodnie od premiery, a które były realizowane prawie w tym samym czasie, tylko układka dystrybucyjna sprawiła, że jeden się pojawił wcześniej, drugi pojawił się później, no ale produkcyjnie one powstawały prawie, jakbyśmy powiedzieli, back to back ze sobą. Pierwszy z nich to jest High Sierra Rolla Walsha, drugi Sokół Maltański Johna Hustona, a to, co łączy te filmy, oprócz tego, że są wpisywane właśnie w te tradycje kina noir, filmu noir, to jest Humphrey Bogart, który też jeszcze dzisiaj się pojawi w tej prezentacji, a który stał się takim dosłownie nośnikiem, twarzą całego filmu noir i bohater bogartowski, bohater, który właśnie ma twarz Humphreya Bogarta, jest tym, który jest utożsamiany stricte z filmem noir. I on jest w zasadzie w kinie noir, w filmie noir od samego jego początku istnienia. High Sierra, film w wielkim skrócie, jest to historia człowieka, któremu udaje się, czy zostaje zwolniony z więzienia dzięki pewnemu przestępcy, ale ten przestępca przez to jakby wtłacza go w jakąś machinę zorganizowanej przestępczości i każe mu spłacić swój dług za to, że został uwolniony z tego więzienia. Ten bohater nie jest zły, ale zostaje wplątany w zło i to zło w jakimś sensie trochę tak makiawelicznie od góry steruje jego dalszymi poczynaniami. I teoretycznie mógłby się wymiksować, teoretycznie mógłby uciec, teoretycznie mógłby zmienić swoje życie, ale tu pojawia się ten paradoks, że jego wewnętrzny system wartości, jakiś kościec, który ma w sobie, jeśli chodzi o honor, jeśli chodzi o oddanie, jeśli chodzi o realizację spłacenia długu, nawet jeśli ten dług jest co najmniej dyskusyjny, nie pozwala mu się wydostać. I często właśnie to jest charakterystyczne dla kolejnych filmów noir, że to uwikłanie we własnym systemie moralnym jest też jakby jakąś formą, która skazuje nas na tę tytułową przegraną, którą mu zaznaczyłem w samym tytule prezentacji. Że to często nie są jakieś wyniki prawa, to nie są wyniki jakichś konkretnych zewnętrznych okoliczności, które nakazują konkretne działania, tylko wewnętrzny kościec moralny danego bohatera jest tym imperatywem, który sprawia, że postępuje tak, a nie inaczej, często wpędzając się sam w problemy. I teoretycznie na poziomie takiej moralności osobistej robi dobrze, ale może robić dobrze, czyniąc jednocześnie zło. I High Sierra właśnie jest traktowany jako ten taki protofilm noir. Można śmiało zapisać protofilm noir, bo to często się pojawia w różnego rodzaju pracach. Że oto tutaj mamy właśnie to zaznaczenie tego niejednoznacznego bohatera. To jest teoretycznie przestępca, ale nie powiemy do końca, oglądając ten film, że on jest zły, że on jest do szpiku kości zepsuty, że kieruje nim tylko żądza, że kieruje nim tylko chęć zniszczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Sokół Maltański to już jest 100% film noir, tutaj nie ma żadnej dyskusji, przynajmniej ja nie trafiłem na żadną dyskusję, żeby ktoś się kłócił z tym, że to nie jest film noir i często jest właśnie stawiany jako ten nie proto, ale już 100% film noir, bo ma wszystkie elementy albo te najważniejsze elementy, o których też za chwilę będę Państwu opowiadał, a przede wszystkim ma ten element, który jest też nawet stereotypowo kojarzony z filmem noir, czyli prywatnego detektywa, który zostaje uwikłany w jakiś spisek, jakąś sieć różnego rodzaju kłamstw, zdrad, oszustw. I często to, co jest istotne w filmie noir, to, co jest ważniejsze, to niekoniecznie złapać króliczka, ale gonić króliczka. W filmach gangsterskich chodzi o bardzo często, jakby chodzi o to, żeby też ukarać zło. I w finale to ukaranie zła się pojawia. Często było wymuszane przez kodeks Hayesa, czyli ten zestaw praw moralnych, który funkcjonował gdzieś w Hollywood właśnie w czasie, kiedy kino gangsterskie powstawało, a więc trzeba było pokazać, że dobro triumfuje, zło przegrywa. Film noir komplikuje tę sprawę. I tak samo jest właśnie w Sokole Maltańskim. Oto prywatny detektyw dostaje, grany przez Humphreya Bogarta, dostaje zadanie, żeby odszukać pewną statuetkę tytułowego Sokoła Maltańskiego i sprawa wydaje się na początku pozornie łatwa. No muszę iść znaleźć jakiś tam bibelot. No ale potem okazuje się, że ta sprawa to jest tylko wierzchołek góry lodowej, w tle zorganizowana przestępczość, morderstwa, zdrady, oszustwa i tak dalej, i tak dalej. I często właśnie to jest charakterystyczne dla filmu noir, że początkowy punkt wyjścia w opowieści jest tak naprawdę tylko wstępem do wielowątkowej intrygi, w którą nasz bohater zostaje wplątany i zostaje w niej trochę w związku z tym, że czuje się moralnie zobligowany, żeby doprowadzić sprawę do końca. Co z tego, że sprawa na początku polegała na tym, żeby znaleźć figurkę Sokoła, teraz już się wplątałem w większą intrygę i moja moralność wewnętrzna, mój system wartości nie pozwala mi się z tego wymiksować, więc jakby gonię dalej tego króliczka i wchodzę jeszcze głębiej do tej króliczej nory. I to jest oczywiście zaczerpnięte z literatury. Literatura, tak zwana literatura hard-boiled, spokojnie będzie na ekranie, będzie można jeszcze zrobić notatkę. To jest największe źródło inspiracji, zresztą Sokół Maltański to też jest oczywiście, ma swój pierwowzór literacki, z którego John Huston korzystał, tworząc film. Więc literatura tutaj jest bardzo, bardzo silnie związana jako podstawa w większości filmów noir, albo przynajmniej znacznej części filmów noir. I teraz opowiedziałem Państwu o tym, skąd przychodzimy, kto pierwszy opisał, jakie mamy pierwsze przykłady filmów noir. To teraz pytanie, czym w zasadzie jest film noir? Jakby ktoś Państwa zapytał, zatrzymał na ulicy i poprosił, żebyście tak w dwóch słowach powiedzieli, to nie powiecie w dwóch słowach. Bardzo przepraszam. Ja mam godzinę i tak bardzo będę streszczał to, co jest do przekazania. Na pewno możecie odpowiedzieć, jeśli ktoś zapyta, czy to jest gatunek, czy to jest nurt, czy to jest stylistyka. Możecie powiedzieć owszem i to będzie prawidłowa odpowiedź, ponieważ jest kilka różnych szkół, kilku różnych badaczy, czy w zasadzie cała wielka grupa badaczy, która różnorodnie opisuje film noir. Ja jestem daleki od używania sformułowania gatunek, bo jednak gatunek się rządzi dosyć zamkniętymi, konkretnymi ramami, a siłą filmu noir jest to, że on jest dosyć rozmyty i jednak jakby są jakieś cechy wspólne, ale jest bardzo duży zestaw wyjątków, który od tych cech wspólnych gdzieś odpływa. Więc ja bardziej bym korzystał ze sformułowania nurt stylistyka, ale to nie jest błąd, jeśli powiedzą Państwo, że to jest gatunek, bo jest kilku badaczy, uznanych badaczy, filmoznawców, którzy po prostu podpisują się pod tym hasłem gatunek. No i najpiękniejsze, co chyba powiedział na tym, czym jest de facto film noir, powiedział James Naremore, czyli właśnie jeden z tych najbardziej utytułowanych badaczy filmu noir, że jego zdaniem zawsze łatwiej było rozpoznać film noir niż zdefiniować pojęcie. Ale właśnie, Zaznaczyłem też, że są jakieś elementy, które są charakterystyczne i da się je wydobyć, pokazać, wskazując film noir. To styl. Styl, który tutaj w kilku punktach Państwu wypisałem, zaznaczyłem. Warto na pewno z nich zapamiętać to, że jest przede wszystkim subiektywny i często jest właśnie w ogóle prowadzony z punktu widzenia bohatera. Nawet jeśli mamy narratora z offu, który nam jakieś rzeczy przybliża, to jednak nasz poziom wiedzy jest taki sam, jaki jest poziom wiedzy bohatera rozwikłującego zagadkę. Jest mocno ekspresjonistyczny, impresjonistyczny. Bardzo często widać tutaj też odwołanie do ekspresjonizmu niemieckiego, jeśli chodzi o sam styl prowadzenia historii. No i jest też poetycki w takim sensie, że film noir nie ma bardzo wyraźno wyciętych krawędzi, tak powiem. Nie chodzi o dosłowne krawędzie, ale metaforyczne krawędzie. W sensie ten świat jest bardzo rozmyty w takim sensie, że gdzieś zostaje duże pole do niedopowiedzenia, niepewności, jakiegoś nienazywania rzeczy wprost. I nawet jeśli mamy bardzo ożywione dialogi pomiędzy bohaterami, to często to jest taki ping-pong słowny, który się pomiędzy nimi dzieje. I my teoretycznie domyślamy się, o co chodzi, ale to nie jest nazwane wprost. W kinie gangsterskim bardzo często jest rzecz nazwana wprost po imieniu. Film noir zostawia jakiś poziom właśnie tej nieostrości w dialogach, co też ma swoje bardzo mocne źródło w literaturze. I przechodząc do zbyt dużej liczby tekstu, ilości tekstu na jednym slajdzie, jakby Państwo potrzebowali, to też jest mail do mnie, mogę to wysłać później. Starałem się streszczać, ale tutaj z kolei z profesorem Sławomirem Bobowskim kilka takich zestawów, kilka takich haseł, co w stylu filmu noir jest najbardziej charakterystyczne. Ja bym się skupił przede wszystkim z tego zestawu teraz na chiaroscuro, czyli na światło cieniu. Zobaczą Państwo, że w jaki sposób jest oświetlona spora część filmów noir z tego klasycznego pierwszego okresu z lat 40. Tutaj przykład choćby Sokół Maltański. Bardzo często jest tak, że mamy prawie że rybie oko, gdzie widzimy tylko bardzo niewielki fragment oświetlenia. Niewielki fragment jest oświetlony z tego, co widzimy na ekranie. To jest specjalny styl, budowanie takiej narracji, gdzie ma to potęgować naszą niepewność i niepełną też wiedzę na temat tego, co w tej momencie bohater przeżywa, to co konkretnie widzi. Tak jak my, tak jak on, my też mamy się w jakimś sensie czuć zagubieni w historii, w jakiejś gmatwaninie, w którą on się wplątuje. To się łączy, tu zrobię przeskok, z niewielką liczbą planów pełnych. Jak Państwo zobaczą, oglądając klasyczne filmy noir z lat 40., bardzo często mamy ciasne kadry. Mamy spojrzenie bezpośrednio na jakieś zamknięte sytuacje, zamknięte pomieszczenia, które są często podzielone też jakimiś symbolicznymi kratami, czy to drzwiami, okiennicami. Gdzieś coś na ekranie się takiego pojawia w elemencie też scenografii, gdzie odcina to bohaterów od siebie, odcina bohaterów od rzeczywistości, pokazuje te fragmentaryzacje, co też ma odbijać jakąś fragmentaryzację wiedzy na temat tego świata, wiedzy na temat sprawy, którą na przykład bada dany detektyw, jeśli chodzi o filmy stricte właśnie z wątkiem detektywistycznym, no ale przede wszystkim też ma pokazywać alienację bohaterów, bo to też jest bardzo ważny element filmu noir. To z kolei zaraz Państwu opowiem na przykładzie związków z egzystencjalizmem. Teraz zaproszę jeszcze jedną osobę z filmu Blade Runner, a mianowicie Joy, jedną z bohaterek filmu, która będzie wskazywać punkty, w których rzeczywiście mamy coś stycznego z Blade Runnerem, a filmem noir. Jeśli Państwo będą oglądali ten film po raz pierwszy, możecie zobaczyć, w jaki sposób on jest kadrowany, w jaki sposób jest zamykany gdzieś w jakimś mimo wszystko ciasnych kadrach. Nawet jeśli mamy plany gdzieś szerokie, pełne, typu nie wiem, bohater leci samochodem nad wielką przestrzenią złomowiska, to bardzo późno, to zaraz później trafia do zamkniętej przestrzeni fabrycznej, gdzie ta klaustrofobia jest potęgowana. Z jednej strony mamy monumentalizm à la Villeneuve, czyli dużo szerokich planów, ale jednak Villeneuve widać, że jest zapożyczony w tej ikonografii filmu noir, bo stara się budować bardziej klaustrofobiczne, zamknięte przestrzenie w budowaniu swojej opowieści. I to, jak się bawi perspektywami, to z kolei jest zapożyczenie bardzo mocne z Obywatela Kane'a Orsona Wellesa, z którego też bardzo mocno film noir czerpie, z tego konkretnego filmu, nawet nie mówię o zjawisku, ale tym konkretnym filmie. Zwłaszcza perspektywy żabie i ptasie. Żabia, czyli filmowanie z dołu, tak żeby dana postać wydawała się monumentalna. Często, kiedy mamy jakiegoś bohatera, który ma przytłoczyć naszego głównego bohatera. I może się wydawać, że ten bohater swoją prezencją, swoim jestestwem, swoim po prostu byciem ma jakby wdeptać w ziemię naszego protagonistę, to jest właśnie filmowane z perspektywy żabi, przez co wydaje się bardziej monumentalne. Kamera po prostu jest gdzieś pod butami, a często nawet jest budowana specjalne zagłębienie w ziemi, żeby jeszcze uzyskać ten efekt, albo dany bohater staje na podejście, albo często też jest perspektywa ptasia, jeśli chcemy kogoś umniejszyć i zobaczyć, popatrzeć na niego z góry, żeby się po prostu wydał nam w jakiś sposób osaczony, ale jakby odgórnie zaprezentowane to jest w taki sposób, że on się wydaje po prostu mniejszy, przez co świat, sprawa, sytuacja, inne osoby go przytłaczają. Film noir bardzo mocno tymi perspektywami się bawi i w dużym stopniu też się wprowadza dalej, czyli daje się taką, staje się taką inspiracją dla dalszych twórców. Hasło mroku i atmosfera lęku to są też dwie takie rzeczy, które można zanotować, bo wiem, że dr Kuzubek lubi do nich powracać w różnego rodzaju sprawdzianach. Hasło mroku i atmosfera lęku, czyli te dwa najważniejsze wyróżniki, to z kolei nasz polski wkład i Sławomir Bobowski to opisał, jakby miał streścić dosłownie w dwóch słowach, co jego zdaniem jest najlepszym wyróżnikiem stylu opowieści filmu noir, to właśnie te konkretne hasła. Jeszcze zrobię mały krok wstecz, czy ja tutaj zaznaczyłem kwestię deszczu. Jeśli nie zaznaczyłem deszczu, to deszcz jest też bardzo często jednym z bohaterów filmu noir. Zobaczycie to też Państwo w Blade Runnerze. Deszcz, czyli ta pora, kiedy jest nieprzyjaźnie, nieprzychylnie, zimno, wieje i tak dalej, to też ma spotęgować takie poczucie osaczenia i rzeczywistości, która sprzeciwia się przeciwko nam, przeciwko bohaterowi. Jak najbardziej w Blade Runnerze Państwo to też odnajdą. Teraz znowu wycieczka historyczna, zostawię na chwilę styl, a opowiem o kontekście, bo film noir, jak już wspomniałem na początku, jest odkryty przez Francuzów w kontekście akademickim, krytyczno-filmowym, czy po prostu fanowsko-widzowskim, bo właśnie pierwsi tacy bardzo entuzjastyczni widzowie są we Francji. Filmy noir się dobrze sprzedają w Stanach Zjednoczonych, ale są bardziej traktowane jako kolejny element kina gangsterskiego, ale jako osobne zjawisko ponownie wracam. To Francuzi pokazują Amerykanom, że macie coś innego, coś nowego niż kino gangsterskie. Natomiast kino noir, filmy noir, te z lat 40. z tej pierwszej fali, trafiają na bardzo ciekawy moment życia Stanów Zjednoczonych. Ja absolutnie podpisuję się pod szkołą, która uważa, że kino jest nie tylko zwierciadłem duszy, ale też jest zwierciadłem wydarzeń psychospołecznych czy po prostu społecznych. I nie mowa tylko o kinie dokumentalnym, ale właśnie o kinie fabularnym. I film noir bardzo mocno i bardzo dokładnie gdzieś uwidacznia w sobie ten moment przejścia Ameryki, które de facto było jednym z największych przejść, największych tranzycji takich społecznych, kulturowych, ekonomicznych w historii Stanów Zjednoczonych. Z 1920 roku więcej osób w Stanach Zjednoczonych mieszka w miastach niż na wsi. Czas po I wojnie światowej to jest czas wielkiej tranzycji, wielkiej zmiany, kiedy Ameryka przestaje być krajem przede wszystkim agrarnym, krajem skupionym na ziemi, na zdobywaniu ziemi, na podążaniu za coraz większymi obszarami ziemskimi, na opartym na przede wszystkim na produkcji rolnej, opartym na klasie średniej zbudowanej przede wszystkim z farmerów, z właścicieli ziemskich, albo z tych, którzy budują świat usług wokół właśnie tego świata związanego z pracą na roli, wszelkiego rodzaju sklepikarzy, albo jakichś wytwórców narzędzi, albo wytwórców różnego rodzaju mechanizmów, które mają świat farmerski wspierać. To zaczyna powoli się zmieniać właśnie po I wojnie światowej. Pierwsza wojna światowa przestawiła też Stany Zjednoczone na inne tory produkcyjne, a przede wszystkim też przyspieszyła rozwój fabryczny, rozwój tej rewolucji przemysłowej, która w Stanach zaszła trochę później niż w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. No i po I wojnie światowej mamy bardzo duży skok cywilizacyjny w rozwoju Stanów Zjednoczonych, gdzie coraz więcej osób zaczyna mieszkać w miastach, zaczyna tam budować swoje życie i zaczyna nie żyć w małych, lokalnych społecznościach zwartych gdzieś ze sobą, które się znają, wspierają od dekad, tylko tworzą się potężne jakby konglomeraty, zbiorowiska, skupiska ludzi, gdzie jest ich dużo, ale są osobno, bo to są ludzie, którzy gdzieś zostali w sensie albo oderwani, albo sami się oderwali od pracy w swojej lokalnej społeczności, podążając za pieniądzem, właśnie do miasta, albo po prostu byli właśnie zmuszani do tego, że sytuacja, kryzys gdzieś w jakiejś ich lokalnej społeczności z brakiem możliwości zarobku na roli sprawiła, że mogli pojechać gdzieś do miasta i tam załóżmy w fabryce, albo też w korporacji, bo to też jest ważne, bo to jest Ameryka korporacyjna, która zaczyna się rodzić, znaleźć pracę. I film noir w dużym stopniu pokazuje ten moment liminalności, czyli przejścia, czyli takiego transferu z jednego punktu do drugiego punktu. Więc film noir, sam będąc niejako rozmyty w swojej stylistyce, pokazując jakby niejasne sytuacje, wielopiętrowe intrygi, nie pokazując prostego dobra i zła, czyli pokazując taki świat gdzieś pomiędzy w przejściu, odbija też ducha Ameryki będącej właśnie gdzieś pomiędzy, w takim przejściu między tą dawną Ameryką, bardziej związaną z ziemią, Ameryką rolną, a nowoczesną Ameryką, która zaczyna po prostu mieszkać w mieście i w tym mieście żyć, kochać, rozwijać się, ale też czuć się bardzo mocno zagubionym. Wybrałem tutaj jednego bohatera z filmów noir, który nie jest detektywem, ale jest też taką postacią charakterystyczną dla kina noir. To postać, która zostaje trochę niejako uwikłana w zbrodnię, ale samą zbrodnią też jest to, że po prostu miasto jako ten zły organizm wciąga tę konkretną postać w swoje tryby, swoje szprychy. Mowa o Walterze Neffie, granym przez Freda McMurraya z Podwójnego Ubezpieczenia Wildera z 1944 roku. Mamy tutaj bohatera, który pracuje w ubezpieczalni, w korporacji, jest anonimowym wręcz pracownikiem. To jest to duża korporacja, gdzie ludzie łączą ich tylko jakieś powierzchowne relacje z korpobudy, gdzie zamieniają trzy słowa na przysłowiowej kawie i tyle. Mieszka sam, nie ma rodziny i to jest kolejny jakby też portret, który odbija kino noir, czyli też zmiany w formie bycia ze sobą. Oto jest pokazane jakieś takie zagrożenie w tym, że oto ludzie przestają żyć w rodzinach, zaczynają żyć trochę na własny rachunek, żyć samotnie, a wiadomo, samotność prowadzi do zbrodni, zdaniem twórców filmu noir. Tak się dzieje w przypadku Waltera Neffa, który trochę z nudów umawia się z mężatkami, które poznaje w supermarketach między sklepowymi półkami. To też jest nowum właśnie supermarket, czyli chodzimy do dużego zbiorowiska, gdzie robimy zakupy, a nie u naszego lokalnego dostawcy, którego znamy od pokoleń. Więc ponowny jakiś przykład atomizacji i bezosobowego funkcjonowania w społeczeństwie. No i trochę z nudów, trochę z takiego zagubienia życiowego daje się wplątać w intrygę, gdzie daje się namówić do popełnienia zbrodni, żeby wyciągnąć tytułowe podwójne ubezpieczenie od męża, który był ubezpieczony, którego śmierć spowodowałaby, że żona tego męża dostałaby po prostu więcej kasy. No i tutaj jest ta intryga, która trochę na niego spada i jest wynikiem tego zepsutego miasta, a taką posłanką tego zepsutego miasta jest kobieta femme fatale, o której zaraz też więcej powiem jako o zjawisku. Kolejne związki, które pojawiają się, które wpływają, albo związki z jakimiś konkretnymi nurtami, które można łatwo odczytać i znaleźć w filmie noir, to jest na pewno psychoanaliza i na pewno egzystencjalizm. O psychoanalizie krócej, o egzystencjalizmie dłużej, dlatego że tutaj mamy też konkretne dowody na to, że twórcy amerykańscy, którzy wydawałoby się są odporni na francuski egzystencjalizm, bo jest taki smutny, ponury i mało kapitalistyczny amerykański, wcale się nie obronili. Film noir jest tego przykładem. Najpierw o psychoanalizie. Nie mija wiele czasu od kiedy powstają filmy noira, kiedy psychoanaliza w tym wydaniu freudowskim bardzo mocno wpływa na szeroko rozumiany świat kultury. Freuda się czyta, Freuda się zna, Freuda czytają i znają na pewno twórcy literatury, z której wywodzi się film noir, a to co we Freudzie czy w jego twórczości, w badaniach najważniejsze, to jest kwestia pod kątem filmu noir, to jest kwestia konfliktu id i superego. Id, czyli naszych popędów, naszej potrzeby realizacji właśnie głównie popędu seksualnego, ale też popędu thanatosa, czyli popędu śmierci. I tego, że mamy ten wewnętrzny według Freuda konflikt między tym, co byśmy chcieli, czego chce nasz organizm dosłownie, czego chce nasza taka pierwotna psychika, a tego, co narzucają nam normy społeczne, które układają nas, żebyśmy jakoś funkcjonowali i sobie nie robili krzywdy wzajemnie. I też to spojrzenie w jakimś sensie jest odbijane w filmach noir. Bardzo często sfera właśnie seksualna, tego tych kobiet, które gdzieś rozkuchują sobie mężczyzn i sprawiają, że to ich reprezentowane przez kobiety id, ten pierwiastek taki wręcz pierwotny i dziki sprawia, że ich relatywnie poukładane życie jest mocno nadszarpnięte i ich superego jest postawione w stan oblężenia. Tak, drodzy Państwo, film noir jest bardzo seksistowski i od razu uprzedzam, że jeśli będziecie oglądać wcześniejsze przykłady, zwłaszcza z lat 40., to obawiam się, że portretowanie kobiet zostawi Wam wiele do życzenia i to jest niestety znak czasów. Trochę żałuję, że nie pokazujemy, patrzę teraz na przysypiającego Adama, Wielkiego snu Howarda Hawksa, świetnego filmu, w którym właśnie z jednej strony intryga jest niesamowita i ogląda się to świetnie. Jak patrzymy na to, jak główny bohater traktuje kobiety, kim jest kobieta, to dzisiaj nam się trochę włos na głowie jeży. Natomiast w ramach tej opowieści, tego wykładu trudno jakby mi jednoznacznie wyrokować dobre, złe. Jest to jakby z punktu widzenia dzisiejszej jakby spojrzenia tego, jak budowana jest rola postaci kobiety w filmie, na pewno zostawia bardzo wiele do życzenia, ale mam też, mam nadzieję, dobry głos na sam koniec tego wykładu, że niekoniecznie mamy same takie złe przykłady z przeszłości. Kwestia egzystencjalizmu jest na pewno znacznie bardziej widoczna, czy te związki są zdecydowanie bardziej widoczne w filmie, natomiast one zostają niejako przemycone literacko. Bo sami twórcy odżegnują się od tego lewackiego, francuskiego spojrzenia na świat, bo Jean-Paul Sartre, czyli jakby jeden z ojców wczesnych egzystencjalizmu, działający przede wszystkim po wojnie, ale też no, rozpoznany po wojnie, ale rozpoczął swoją karierę trochę wcześniej. Jakby odżegnują się od niego twórcy jako od kogoś, kto wprowadza taki pesymizm, a oficjalną narrację, która funkcjonuje mimo wszystko w kulturze amerykańskiej. Mimo wszystko, mimo filmu noir, jest jednak jakiś taki optymizm budowy lepszego jutra. Ale Sartre bardzo mocno czyta Ernst Hemingway. Ernsta Hemingwaya czytają twórcy literatury hardboiled, czyli tej literatury kryminalnej, na bazie której powstają filmy noir. I ergo trochę egzystencjalizm jest przemycony niejako pośrednio do tych filmów w bardzo telegraficznym skrócie. Co to znaczy, że egzystencjalizm jest przemycony? Przede wszystkim to jest kwestia wolności, o której też powiedziałem na wstępie. Wolności, czy w tym egzystencjalnym spojrzeniu wolności, która nie jest czymś, co daje nam poczucie radości i dumy, tylko raczej jest czymś, co daje nam poczucie zniewolenia, poczucie niedopasowania do tego świata i sprawia, że raczej częściej czujemy ból i nieszczęście niż radość. Wolność w ujęciu egzystencjalnym to jest też świadomość swojej odpowiedzialności, niemożliwości zrealizowania tej odpowiedzialności w związku z tym, że świat raczej jest nam nieprzychylny, że normy, które sami zbudowaliśmy, są trudne do stworzenia i to, że jesteśmy wolni, ergo świadomi, ergo rozumiemy funkcjonowanie tego świata, mówię w dużym uproszczeniu, sprawia, że to jest jakimś wynikiem po prostu naszego wewnętrznego cierpienia i nie odnajdziemy się na pewno z uśmiechem na tym świecie. No i mamy też w dużym uproszczeniu, jeśli chodzi o kwestię egzystencjalizmu, problematyczny wybór. Tutaj patrzę na ten element, wybór między bytem a nicością. I bohaterowie, bohaterki filmów noir często właśnie też jakby w ich życiu, w ich spojrzeniu, w ich akcjach odbija się to skazanie na wolność. Trochę mamy wrażenie, jakby robili rzeczy od niechcenia, ale robią je, bo nie widzą innego wyjścia. Wiedzą, że chcieliby, mogliby poukładać sobie jakoś inaczej życie, na przykład spróbować wydostać się z matni jakiejś intrygi, ale ich wewnętrzny kościec moralny, ten własny, nie pozwala im z tej intrygi się wydostać. I to poczucie jakiegoś obowiązku, jakiegoś takiego właśnie obowiązku, ale obowiązku związanego z takim wyborem teoretycznie lepszym sprawia, że gdzieś ta nasza tkanka indywidualizmu zaczyna się w nas rozpadać. To też Państwo zobaczycie w Blade Runnerze, gdzie główny bohater też jest niejako uwikłany w sprawę. Mając teoretycznie, wydaje mu się, że ma wolny wybór i zaczyna za tym wolnym wyborem podążać, ale okazuje się, że ten wybór jest tak naprawdę punktem, który doprowadza go do jakiegoś rodzaju rozpaczy, nieszczęścia albo no cóż, no w każdym razie nie najlepszego poczucia. To takie poczucie zniewolenia tego, że świat raczej jest dla nas miejscem nieprzychylnym, przejawia się już w samych tytułach części filmów noir. to nie są jakby koronne przykłady po prostu filmów noir, ale przykłady kilku właśnie takich z tytułami. Corner, One Way Street, Ślepa uliczka, Cage, The Dark Corner, Pustka i tak dalej, i tak dalej. Tego jest znacznie więcej. Tutaj kilka takich motywów Państwu chciałem pokazać. Że już na samym punkcie wyjścia tytułu gdzieś jest opowieść o tym, jak świat zostawia na nas pułapkę, a wolność jest tak naprawdę czymś, co może doprowadzić nas do nieszczęścia. I z tą wolnością łączy się bardzo konkretny, charakterystyczny bohater. Humphrey Bogart, którego wspomniałem na samym początku, stał się de facto synonimem bohatera egzystencjalnego, bohatera filmu noir, bohatera bogartowskiego właśnie. To jest człowiek, który jest świadom swojej wolności z jednej strony, ale wie, że ma bardzo nikły wybór, ma kiepskie normy społeczne, z którymi się do końca nie zgadza, wie, że są popędy, które też doprowadzą go gdzieś do jakiegoś wyniszczenia, więc często wydaje nam się, że ten człowiek jest dosłownie gdzieś pozbawiony uczuć i tłumi swoje emocje, bo te wybory, które świat mu oferuje, wcale nie są zbyt atrakcyjne dla niego i nie chce podążać za żadnym z nich. Teoretycznie jest wolny, ale ta wolność jest sprawia, że jest wyalienowany i czuje się samotny, bo często to on rozumie, jak działa ten świat. On rozumie, że ten świat jest pogmatwany, trudny, skomplikowany i większość wyborów doprowadzi go do jakiegoś nieszczęścia, ale jest bardzo często w tym osamotniony. A jeśli spotyka kogoś na swojej drodze, to ich wzajemne wyalienowanie nie pozwala im zbudować zdrowej relacji, czy to miłosnej, czy nawet takiej relacji po prostu partnerskiej. To też się pojawi, drodzy Państwo, w Blade Runnerze. I kolejnym takim bohaterem, już nie stricte bogartowskim, nieegzystencjalnym, ale bardzo charakterystycznym dla filmu noir, który się pojawia w bardzo, bardzo wielu filmach, to jest przykład amnezjaka. Amnezjaka, czyli bohatera, który stracił pamięć. I tak jak my na samym początku nie jesteśmy, dostajemy bardzo małe strzępy informacji na temat tego, kim jest ten bohater, kim mógłby być i jaka jest w zasadzie jego historia. I oglądamy niejako film, który dzieje się dwutorowo. Z jednej strony widzimy bieżący rozwój sytuacji człowieka, który próbuje odkryć swoją historię, a jednocześnie cofamy się w czasie, żeby poznać historię danego człowieka. I okazuje się, że próba zrozumienia samego siebie często prowadzi, czy odkrycia swojej własnej historii często prowadzi do jakiegoś rodzaju zbrodni albo nieszczęścia. Że dany człowiek stracił albo pamięć w wyniku jakiejś zbrodni, jakiegoś nieszczęścia, albo próbując odzyskać swoją pamięć, trochę przez przypadek niejako zostaje uwikłany w jakąś zbrodnię, jakieś nieszczęście. Więc próba poznania samego siebie, ergo, doprowadza do prędzej czy później do czegoś niebezpiecznego, czegoś niedobrego dla nas albo dla naszego otoczenia. Amnezjak się często pojawia w filmach noir, natomiast bardzo charakterystyczny jest ten motyw w dzisiejszym Blade Runnerze. Staram się nie spoilować Państwu, skoro tak wiele osób jeszcze nie widziało, ale kwestia pamięci, próby odzyskania pamięci i też tego, czym de facto jest nasza pamięć i czy pamięć nasza jest naszą, czy może zostać dosłownie nam przekazana, zaszczepiona, wmówiona, ergo nasza tożsamość może zostać jakby zbudowana trochę wbrew nam, to też jest bardzo mocny motyw, który pojawia się w Blade Runnerze. Ba, kwestia amnezji pojawia się też dosyć globalnie. Tutaj też mam nadzieję, dużo Państwu nie zdradzam, ale jeśli ktoś widział oryginalnego Blade Runnera Ridleya Scotta, to teoretycznie dużo czasu, jeśli chodzi o te wydarzenia ekranowe niedzieli, bo to jest raptem 30 lat pomiędzy Blade Runnerem a Blade Runnerem Scotta, a Blade Runnerem Villeneuve'a. Natomiast na Ziemi ma miejsce wielka utrata bazy danych, więc de facto cały świat jest takim amnezjakiem. Ludzie przed tego blackoutu nie mają dostępu do wielu wydarzeń, do wielu spraw, do wielu po prostu informacji o tym, jak funkcjonował świat, bo następuje wielki blackout. Tak jakby ktoś nam teraz wymazał dostęp do internetu, całego Google'a, wszystkie jakby dane pamięci i w zasadzie i przy okazji spalił też biblioteki, bo już to też znika. I zostają tylko jakieś strzępy informacji porozrywane po różnych osobach, które mogą swoim świadectwem ewentualnie zaświadczyć o tym, czy coś miało miejsce, albo nie miało miejsca. Więc ten motyw jest de facto spotęgowany u Villeneuve'a w Blade Runnerze. Przypadek jest bardzo też ważnym punktem, który pojawia się w filmie noir. Wspomniałem o Sokole Maltańskim jako tym pierwszym filmie, gdzie de facto przypadek też ma swoją rolę. Otóż główny bohater w Sokole Maltańskim, kiedy przyjmuje zlecenie na odnalezienie tytułowej statuetki, trochę przypadkowo zostaje wplątany w sieć wydarzeń, w których finałem jest zbrodnia i zagłębienie się do świata przestępczego. I ten przypadek taki, że bohater trochę niechcący uruchamia jakąś lawinę wydarzeń, też jest bardzo charakterystyczny dla filmów noir. Tutaj Państwo widzą kadr z filmu Bezdroże Edgara Ulmera, gdzie główny bohater jest autostopowiczem, który dając się podwieźć, tak naprawdę daje się podwieźć światu przestępczemu, bo tym, który go podwozi, jest właśnie przestępca i trochę on niechcący zostaje wciągnięty w intrygę przestępczą, gdzie no, chciał po prostu przejechać kawałek z punktu A do punktu B, a jego życie zmienia się diametralnie ze zbrodnią w tle. Taki element też się pojawia trochę w Blade Runnerze, trochę w takim sensie, że bohater teoretycznie dostaje też zadanie. Bohater grany przez Kay, grany przez Ryana Goslinga jako policjant dostaje konkretne zadanie do wykonania, ale to zadanie jest takie bardzo sokołowo-maltańskie w takim sensie, że sprawa, która miała być o czymś innym, jest o czymś jeszcze zupełnie innym i przez to intryga, która była wydawało się relatywnie łatwa, z wydarzenia na wydarzenie jest coraz bardziej zagmatwana. Mój ulubiony moment w opowieści o filmie noir to jest kwestia tabuizacji. I też warto o tym wspomnieć, postaram się w telegraficznym skrócie. Kodeks Hayesa, który funkcjonował w Stanach Zjednoczonych, też jakby zaznaczając kodeks Hayesa, zbiór praw odgórnie rządowo wyznaczonych w Stanach Zjednoczonych, który przez kilkadziesiąt ładnych lat organizował pracę, moralną pracę na planie filmowym, czyli zbiór takich zasad, które uniemożliwiały prezentację pewnych zjawisk na ekranie, jak bezpośrednie okazywanie stosunku płciowego, jak pokazywanie związków międzyrasowych, czyli białych z czarnymi, zwłaszcza białych kobiet, czarnych mężczyzn, jak kwestia homoseksualizmu bądź różnorodności orientacji płciowych. To nie mogło być prezentowane przez bardzo długi czas, przez kilkadziesiąt lat było zabronione i po prostu funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych mocna cenzura. I film noir, korzystając z powieści Hardboiled, musiał się nieźle nagimnastykować, bo jeśli ktoś z Państwa czytał jakieś powieści Hardboiled, czyli na przykład niedawno świetne wznowienie, tutaj zrobię kryptoreklamę, z wydawnictwa Charakter wznowiło Raymonda Chandlera wszystkie powieści, to tam głównym punktem wyjścia jest jakaś dewiacja seksualna, bądź jakiś związek seksualny, bądź jakaś forma wykorzystywania seksualnego, bądź kwestia pornografii, ujawnienia pornografii, bądź narkotyki, bądź seks i narkotyki, bądź narkotyki w trakcie seksu itd., itd. Dużo się rzeczy dzieje w każdym razie. Natomiast twórcy mieli związane ręce w związku z cenzurą i nie mogli o wielu rzeczach opowiadać, więc korzystali z aluzji, korzystali z niedopowiedzeń, korzystali z przenoszenia wydarzeń poza świat ekranowy i często były one sygnalizowane w postaci drobnych gestów, dźwięków, zachowań, gdzie my mogliśmy się domyślić. I rzeczywiście, jak się dzisiaj ogląda te filmy, to jest dużo takiego przyjemnego odkrywania w niedosłowności tego, co powinno być dosłowne. I te filmy są naszpikowane znaczeniami, odnoszącymi się właśnie zwłaszcza do sfery seksualnej, ale nie pokazującej jej wprost. Często jednak musiano dosłownie uciekać się do bardzo dużych zmian. Przykład takiej książki, powieści z literatury Hardboiled, The Briggs Foxhole, nie muszą Państwo tego notować, ciekawostka, Richarda Brooksa. Głównym punktem tej historii jest kwestia homoseksualizmu i homofobii, która się gdzieś pojawia jako jeden z wątków tej opowieści. Zresztą homoseksualizm, homofobia też się bardzo często pojawiają właśnie w literaturze Hardboiled. Natomiast kiedy postanowiono przenieść ten film na ekran, no jednak ta homofobia była jednym z przykrych, ale jednak bohaterów tej historii, ale jako że nie można było pokazać jej na ekranie nawet jako homofobii, czyli teoretycznie w spojrzeniu kodeksu Hayesa potępianie homoseksualizmu jest okej, więc mogłoby się to pokazać, ale jednak musielibyśmy pokazać homoseksualistów na ekranie, a to już nie jest okej, więc zastąpiono homofobię antysemityzmem i po prostu zrobiono to w taki prosty sposób. To były mniej jakby eleganckie i poukładane formy ukrywania czy opowiadania o tym, o czym nie można oficjalnie opowiedzieć, ale bardzo Państwu polecam, zwłaszcza Wielki Sen Howarda Hawksa, moim zdaniem największe dzieło filmu noir w ogóle kiedykolwiek powstało, które absolutnie nie ma sensu, jeśli porównamy je z książką. W książce główną osią wydarzeń jest kwestia jakby nagich zdjęć dziedziczki bogatego rodu, zdjęć pornograficznych, które mogą gdzieś wypłynąć i pogrążyć nie tylko tę konkretną osobę, ale cały bardzo bogaty ród. Więc główny bohater, detektyw Philip Marlowe, jest zatrudniony, żeby teoretycznie odnaleźć członka rodziny, ale tak naprawdę okazuje się, że musi wydobyć te zdjęcia, jakby zatrzymać te spirale wydostania się tych zdjęć gdzieś na zewnątrz. Te zdjęcia się pojawiają w książce wielokrotnie, przechodzą z rąk do rąk. Okazuje się, że też bohaterka, która pozuje do tych zdjęć, ma problem ze spożywaniem narkotyków, to też jest bardzo ważnym elementem. W filmie nie ma nic z tego Państwo nie zobaczą, a mimo to historia jest fantastyczna i bardzo dobrze się ogląda moim zdaniem, właśnie przez to, że nie opowiada o tym wprost, bardziej budując atmosferę i próbując gdzieś bawić się aluzjami, że to właśnie będzie chodziło o to, czym Państwo myślą, ale nie możemy Wam powiedzieć, niż pokazywanie tego wprost. Przykład na przykład. Jeśli chodzi o dosłowne pokazywanie, Wielki Sen Howarda Hawksa jest, no, trafił do Panteonu. Dzisiaj jak Państwo o nim będziecie gdzieś czytać, sprawdzać, doczytywać, to zawsze traficie raczej prędzej czy później na hasło wielkie kino, wspaniały film, sztandarowy przykład filmu noir itd., itd. Natomiast w 1978 roku powstała wersja Richarda Winnera, czyli już bardziej dosłowna po zniesieniu kodeksu Heisa wersja z Robertem Mitchumem zamiast Humphreya Bogarta w roli detektywa, która już pokazuje wszystko wprost. Pokazuje jakby, jak jest pornografia. To jest pornografia, jak są narkotyki, to co jest zażywanie na ekranie i tak dalej. I ten film przepadł bez wieści. W sensie chwilę sobie gdzieś pochulał w kinach, ale dzisiaj jest raczej traktowany jako zbyt dosłowna, zbyt wulgarna, a przez to też pozbawiona jakiegoś wysmakowania historia. Zachęcam wam też was do tego eksperymentu, żeby zobaczyć sobie dwa wielkie sny i porównać, która wersja bardziej wam przypada do gustu. Przyspieszamy. Femme fatale, czyli jedna z głównych archetypicznych, najczęściej pojawiających się obok prywatnego detektywa postać na ekranach w trakcie dominacji filmu noir w latach 40. przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Postać kobiety, która bardzo często wciąga głównego protagonistę, mężczyznę, w wir zdarzeń, które prędzej czy później prowadzą albo go na manowce, albo do jakiejś zbrodni, albo całkowicie przestawiają jego życie, przez co traci swoją pozycję, traci swój majątek, traci swoją godność. I to jest kobieta modliszka, kobieta, która go atakuje, ale kobieta, której nie można odmówić uroku, siły, takiej magnetycznej, jeśli chodzi o jej seksualność, która jest takim symbolem z jednej strony fascynacji i upadku. To wszystko się łączy też z tym czasem Ameryki liminalnej, o którym Państwu wspomniałem, bo oto w trakcie jakby przeprowadzki Stanów Zjednoczonych ze wsi czy z farmy do miasta następuje też przeprowadzka społeczna, jakby jeśli chodzi o rolę w społeczeństwie, rolę płciowe. Pierwsza wojna światowa, to co zrobiła w Europie, zrobiła też w Stanach Zjednoczonych, czyli kiedy spora część facetów została wezwana na front, to ktoś musiał pójść wykonywać te, tutaj w cudzysłowie oczywiście, męskie zawody. Ktoś musiał pójść do fabryk, ktoś musiał pójść zajmować się tym, czym zajmowałeś do tej pory mężczyźni. I okazało się, że kobiety, które były traktowane w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc, jako ktoś, kto nie da rady i nie podoła, nie ogarnie tego, co mężczyźni robią. Okazuje się, że podołają, ogarniają i robią to dobrze, a często nawet lepiej. Co sprawiło, że w patriarchalnym społeczeństwie następuje trzęsienie ziemi i backlash. Backlash taki, że oto mężczyźni się po prostu boją, że ich pozycja jest zagrożona, że my wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi, że wcale nasza pozycja społeczna nie jest taka istotna, że kobieta świetnie sobie poradzi w naszym miejscu, jeśli tylko dać taką możliwość i tak dalej, i tak dalej. I film noir, najpierw film gangsterski, ale film noir to bardzo mocno potęguje bardzo właśnie konkretnym typem postaci, który się pojawia na ekranie, czyli właśnie kobiety fatalnej, tej kobiety, która mami głównego bohatera, zwodzi go na manowce, i sprawia, że gdzieś spotyka go nieszczęście albo jest wplątany w jakąś zbrodnię. I to jest rzeczywiście taka odpowiedź mimo wszystko dosyć konserwatywnego Hollywood na to, jak jest postrzegana rola kobiety. Jest to jakby w jakimś sensie krzyk przerażenia, że oto kobieta może być kimś niebezpiecznym, bo zaburza patriarchalny porządek. Tutaj kilka też przykładów, jak co się dzieje, co robią konkretne bohaterki. Też w telegraficznym skrócie. Bridget O'Shaughnessy, czyli grana przez Mary Astor w Sokole Maltańskim, kobieta, to właśnie ona wciąga głównego bohatera w tę całą intrygę i to przez nią on trafia do świata przestępczego ze zbrodnią, morderstwem w tle. Alice Reed, kobieta w oknie, przez nią dokonuje się morderstwo, mężczyzna jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Phyllis Dicherson w Podwójnym Bezpieczeniu, jak już wspomniałem, to ona namawia do zamordowania swojego męża, żeby zwinąć kasę z Podwójnego Ubezpieczenia. Elsa Bannister z Damy Szanghaju Orsona Wellesa zakochuje się, rozkochuje w sobie do niej pamięci bohatera granego przez Orsona Wellesa, po czym wplątuje go do świata przestępczego i zmusza do popełnienia zbrodni, do morderstwa. Kitty Collins, zaskoczę Państwa, zmusza mężczyznę do popełnienia morderstwa, sama jest zresztą też mordercą i działa w jakby w szajce tytułowych zabójców. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To też w jakimś sensie pojawia się w Blade Runnerze, ale powinienem tutaj na Joy, czyli głównej kobiecej bohaterce całego filmu, postawić znak zapytania. Czytałem najróżniejsze analizy, sam się nad tym dosyć głowiłem i będę ciekaw Państwa opinii. To może być jeden z punktów zastanowienia, czy główna bohaterka filmu Blade Runner jest femme fatale w ogóle. Bo jakby są dwie szkoły. Jedna mówi, zaskoczę Państwa, tak, druga mówi... Nie, jestem ciekaw, jak wy na nią spojrzycie, czy ona jest jakąś taką modliszką, która z jednej strony się wdzięcza, tak naprawdę sprowadza na manowce naszego bohatera, czy może jednak Denis Villeneuve trochę bawi się z naszymi przyzwyczajeniami i myśląc, że oto dostaniemy femme fatale, dostaniemy kobietę, która głównego bohatera wplątuje w coś niezbyt fajnego, tak naprawdę okazuje się, że ona nie jest wcale taka zła. To, co jeszcze się wiąże z femme fatale, o czym mówi choćby Laura Mulvey, jedna z badaczek z feministycznego punktu widzenia kina, opowiada też o lęku kastracyjnym, o takim lęku, że to właśnie kobieta dosłownie zabierze mężczyźnie jego męskość, więc jakby taką strategią obrony mężczyzny, który portretuje, bo to jednak mężczyzna stoi za kamerą, mężczyzna też pisze scenariusz w filmie noir, jest właśnie fetyszyzacja kobiety, że ona staje się bardziej przedmiotem, ma być piękna i niebezpieczna jednocześnie, ale nie będzie kimś, kto da nam stabilne poczucie budowy realnego, dobrego związku, a przede wszystkim budowy rodziny. I tutaj wracam jeszcze raz do tego ważnego aspektu. Jak Państwo będą oglądać film noir, często jest albo o braku rodziny historia, albo o rozbiciu rodziny, albo o zbrodni w rodzinie. Muszę, bo się uduszę, przeczytać Państwu jeden piękny cytat a propos filmu noir i rodziny. Cytat za Johnem Beltonem, właśnie badaczem filmu noir. Typowy film noir ukazuje kobiety, które zabiły swoich mężów, mężczyzn, którzy zabili lub próbowali zabić swoje żony, dzieci, które zabiły lub próbowały zabić swoich rodziców lub przyrodnich rodziców, wujów, którzy próbowali zabić swoich siostrzeńców, ciotki, które zabiły swoich bratanków, kochanków, którzy zabijają swoich kochanków. I tutaj są podawane konkretne przykłady właśnie takie jak The Strange Love of Martha Ivers, Angel Face, Shadow of Doubt, Człowiek z przyszłością, Gaslight, The Two, Mr. Carrolls, tak dalej, tak dalej. Jakby tych filmów jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast różne wariacje członków rodziny zabijających siebie nawzajem, często z inspiracji kobiety, no mamy tego bardzo, bardzo sporo w filmie noir. I literatura. Coś, od czego teoretycznie powinniśmy zacząć, ale chciałem trochę poprzestawiać szyki, żeby narysować Państwu konteksty i teraz może łatwiej właśnie bardziej gładko wejść w samą literaturę, bo to, co dzieje się na ekranie, bardzo często dzieje się też na kartach powieści noir, czyli właśnie tak zwany hardboiled, czyli takiej literatury twardych detektywów, którzy nie są tymi detektywami znanymi choćby z kart powieści Agaty Christie, czyli siedzą gdzieś w gabinecie, pykają fajkę i rozwiązują zagadkę na zasadzie dedukcji, zastanawiając się, przeglądając konkretne zdjęcia czy jakieś elementy układanki, składając z tego puzzle, tylko zakładają ubrudzone buty, wychodzą w miasto i własnoręcznie próbują rozwiązać konkretną sytuację, nie bojąc się tego, że sobie ubrudzą ręce. I to jest właśnie bardzo też charakterystyczne dla bohaterów literatury hardboiled. Dwóch takich najbardziej charakterystycznych, najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli tej literatury To jest Dashiell Hammett, twórca powieści, w których bohaterem jest Samuel Spade, prywatny detektyw rozwiązujący zagadki w mrocznej duszy miasta. I Raymond Chandler, twórca postaci Philipa Marlowe'a, detektywa, który rozwiązuje zagadki w mrocznej duszy miasta. Jakby często Spade jest mylony z Marlowe'em, Marlowe jest mylony ze Spade'em. Hammett uwielbia Chandlera, Chandler uwielbia Hammetta. Często ze sobą rozmawiali, korespondowali, zżynali od siebie, zachlewali się wieczorami, bo też bardzo mocno zakonisz nie wylewali we dwóch. To też jest ciekawostka, że nie wszyscy pili. Natomiast to, co jest takimi głównymi punktami, które można odnaleźć w literaturze hardboiled, a które też znajdą się w filmie noir, to jest kwestia właśnie tego detektywa twardziela, który korzysta mocniej ze swojej intuicji niż dedukcji. Świat jest nieuporządkowany, chaotyczny, mroczny, pełen sprzecznych różnych sił, które w nim funkcjonują, a więc nie da się go poukładać tak, jak układał sobie Sherlock Holmes po prostu od A do Z, ponieważ on nie jest matematycznie złożony. I to, co jest często najważniejsze, albo najistotniejsze, albo głównym punktem całej opowieści i literatury hardboiled, i filmów, które są nimi inspirowane, to jest ukazanie zbrodni. Niekoniecznie rozwiązanie zagadki, niekoniecznie ukaranie złego, niekoniecznie złapanie przestępcy, ale ukazanie samego mechanizmu i pokazanie zepsucia jakiegoś konkretnego fragmentu świata, grupy społecznej itd. itd. Pierwszy punkt w tym złotym okresie, złotym czasie filmu noir, czyli to jest właśnie lata 40., zwłaszcza pierwsza połowa, to 20% wszystkich produkcji z nurtu stanowiły adaptacje literatury hardboiled. Prawie że fabrycznie ekranizowano poszczególne książki wychodzące spod pióra tychże pisarzy. Tu też ciekawostka, że film noir w pewnym sensie wziął swoją nazwę od serii noir, czyli od nazwy, pod którą wydawano tę literaturę hardboiled w Stanach Zjednoczonych. No i wieść gminna niesie, że Nino Frank, czytając też te powieści hardboiled, kiedy filmoznawczo zabrał się za właśnie takie zjawisko jak film noir, trochę też się inspirował nazwą tych czarnych serii noir książkowych. Film noir też jest mniej lub bardziej zapośredniczony w różnego rodzaju zjawiskach historycznych, jeśli chodzi o samo kino. Tu też, robiąc krótką przebieżkę, na pewno niemiecki ekspresjonizm, jeśli chodzi o przede wszystkim światłocień, jeśli chodzi o kwestię filmowania świata, świata, który się w jakimś sensie rozpada, który przechodzi z jakiegoś punktu A do punktu B, na pewno nie jest tym, czym był kiedyś. Niemcy przepracowujący wojnę, Amerykanie przepracowujący zmiany społeczno-strukturalne u siebie. Też wojna wybrzmiewa w trakcie jakby filmach noir, ale jakby bardziej chodzi o te takie społeczno-kulturowe przemiany, o których wspomniałem przy Ameryce liminalnej. Na pewno warto zwrócić uwagę na realizm poetycki, czyli czarny romantyzm francuski. To są przede wszystkim lata 30. Bardzo pesymistyczny wydźwięku kino, które ukazywało taki niepokój nadchodzącego kolejnego konfliktu i rozedrgania społeczno-politycznego we Francji lat 30. No i też pokazywanie tego świata raczej brudnego, mrocznego, miejskiego, ciemnych zaułków, proletariuszy, robotników i zbrodni, która gdzieś czai się w tych miejskich, przede wszystkim miejskich zaułkach. Miasto, jeszcze raz miasto, bardzo rzadko wychodzimy poza miasto i w realizmie poetyckim, i w filmie noir. Wspomniany już Obywatel Kane, nie jako zjawisko, ale po prostu jako film zjawisko, jako pojedyncze dzieło, zwłaszcza jeśli chodzi o zabiegi realizacyjne, jeśli chodzi o kwestie montażu i ukazywania perspektywy prowadzenia kamery. Film noir czerpie garściami, cytuję dosłownie, albo korzysta z rozwiązań, które Orson Welles użył u siebie po 1942 roku. Zaś ta późniejsza fala filmu noir, czyli końcówka lat 40. i lata 50., bo jeszcze wtedy film noir funkcjonuje, też w jakimś sensie jest zainspirowana i koresponduje z realizmem, neorealizmem włoskim, z kolei neorealizm włoski to trochę odreagowanie po II wojnie światowej, pokazywanie tego, jak II wojna światowa przeorała krajobraz społeczno-polityczny Włoch. Dużo jest nawiązań też, które się gdzieś łączą pomiędzy jednym a drugim zjawiskiem. Jeśli Państwo znają twórczość Edwarda Hoppera, jednego z najbardziej charakterystycznych amerykańskich klasycznych malarzy, to też są wzajemne wpływy. Kadrowanie, które zobaczycie Państwo w tych starszych filmach noir z lat 40., bardzo jest inspirowane też Edwardem Hopperem. Hopper oglądał filmy noir, są też dowody na to, opowiadał o tym, że się nimi inspiruje, ale nie, to, nie, to, to nie on, w sensie on był wcześniejszy, późniejsze były filmy. Mimo że te pierwsze filmy noir to właśnie początek lat 40., 41. dokładnie, to on właśnie tego też takiego ducha zagrożenia, zwłaszcza wojennego, ale też tych właśnie przemian, tej samotności w wielkim mieście, to też odbijało się w jego malarstwie. I jeśli Państwo popatrzą na sposób też budowania kadru w wielu filmach noir, to one są tak naprawdę ożywionymi obrazami w wielu miejscach Edwarda Hoppera. Tutaj chyba najbardziej charakterystyczny przykład Nighthawks. Rzecz się dzieje w mieście, ale jest to miasto wyalienowane, gdzieś niby są ludzie ze sobą, ale jakby osobno, jakiś mrok, jakaś atmosfera przytłoczenia wybrzmiewa bardzo mocno z tego obrazu. Co się stało z kinem noir później? Siedzieliśmy w latach 40. bardzo mocno. Wspomniałem, że też lata 50. to jest czas, gdzie się pojawiają filmy noir. Ale w zasadzie, kiedy Ameryka powojenna zaczyna się stabilizować, to jest ten moment, kiedy też kino noir zaczyna się wygaszać. Nie powiem umiera, znika, przestaje istnieć, raczej właśnie się wygasza. W latach 50. jest bardzo mocno forsowany nowy model Ameryki, nowy model też społeczeństwa amerykańskiego. Wielki nacisk na raczej opowieść o tym, że warto budować rodzinę, żeby pokazywać w kinie dobre związki rodzinne, żeby pokazywać budowanie nowego imperium zaraz po II wojnie światowej, imperium przedmieść, imperium jakby już czerpiącego owoce z tego świata po II wojnie światowej, z nowej pozycji Ameryki. I ten entuzjazm lat 50. ery Eisenhowerowskiej zaczyna też bardzo mocno wybijać w kinie gatunkowym, w kinie głównego nurtu. I następuje jakieś przesilenie opowieściami o tym mroku, o tym zagubieniu liminalnym, który w jakimś sensie odbijało kino noir. Widzowie chętnie oglądali filmy noir i one rzeczywiście w latach 40. cieszyły się dużą popularnością, bo ludzie trochę odnajdywali jakąś taką przedziwną otuchę według tych relacji, które dziś historycznie funkcjonują, że oto czuję ten mrok wokół mnie, czuję tę niepewność tego nowego świata, który się właśnie buduje na moich oczach i z moim udziałem. Kino pozwala mi niejako przepracować, patrząc na to, zobaczyć, że hej, nie tylko ja to czuję, ale też są twórcy, którzy to widzą i pokazują na dużym ekranie. Lata 50. to jest zmiana trochę stylistyki, zmiana też samej narracji, która funkcjonuje w kulturze amerykańskiej na bardziej taką entuzjastyczną budowę nowego porządku po II wojnie światowej, więc druga połowa lat 50. to jest powolne wygaszanie filmów noir, ale one nie znikają całkiem. Wspomniałem choćby o Wielkim śnie Michaela Winera z 78, więc są takie jeszcze strzały, które pojawiają się w zasadzie w każdej dekadzie. Więc ja jednoznacznie powiem Państwu, że film noir się skończył. Zaraz zaprzeczę sam sobie cytatem, tym cytatem, Jamesa Nermora, że jedno nie jest pewne, ostatni film noir nie jest łatwiejszy do wskazania niż pierwszy. Że teoretycznie możemy próbować zakończenie i wielu badaczy próbuje gdzieś pokazać ostatni film noir, ale ja się też tego nie podejmę. Nie powiem Państwu, gdzie się kończy film noir. Film noir zaczyna się historycznie, rzecz ujmując, w 1941 roku i to jest jakby wersja, którą mogą Państwo zanotować i ją cytować, powołując się na dzisiejszy wykład. Co prawda tutaj jest mowa o tym, że to nie jest najłatwiejsze, żeby go wskazać, ale historycznie przyjmuje się, że są to te dwa jakby funkcjonujące obok siebie, High Sierra i Sokół Maltański. Bardziej Sokół Maltański, ale High Sierra, jako że jest odrobinkę wcześniejszy, tutaj wygrywa. Natomiast pokazanie tego ostatniego filmu jest bardzo trudne. Dziś się już raczej nie mówi właśnie o filmach noir. Ja mówię bardziej o wygaszaniu, ale też już nie mówimy o takich czystych filmach noir. Mówi się raczej o dwóch zjawiskach, jeśli powstają filmy jakoś korzystające z tej stylistyki. Przede wszystkim jest to retro noir i neo noir. Retro noir, czyli filmy, które upraszczając, udają, że dzieją się w tych czasach, w których działy się oryginalne filmy noir. Takim sztandarowym przykładem są Tajemnice Los Angeles z 1997 roku Curtisa Hansona, które dzieją się w latach 40. po prostu. I gdyby zrobić je czarno-białymi, to w zasadzie można by je puścić ludziom w latach 40., tylko by byli zdziwieni, co to są za aktorzy, ale sposób opowieści, budowania atmosfery, intrygi, femme fatale, która się tam pojawia, detektywa zagubionego w śledztwie itd., itd. To wszystko się pojawia właśnie w tym filmie. Natomiast to, co się też pojawi dzisiaj na ekranie, tak też jest często klasyfikowany film Villeneuve'a, to jest neo-noir, czyli filmy, które pełnymi garściami czerpią z tej stylistyki, o której mówiłem, z różnego rodzaju elementów wspólnych, z inspiracji, z jakichś charakterystycznych postaci, to co zaznaczałem wam bohaterką Joy z filmu Villeneuve'a, to są te właśnie elementy wspólne, ale to już nie jest stricte film noir, tylko neo-noir. Choćby dlatego, że dzieje się w świecie przyszłości, korzysta no, z narzędzi science fiction, jednak to jest jakiś rodzaj fantastyki, a nie opowieści, która dzieje się w tym świecie naszym, rzeczywistym, jakoś współczesnym. Teraz jeszcze ten, mam nadzieję, taki akcent pozytywny, a na pewno pozytywny w takim sensie, żeby pokazać, że można w tym Hollywood bardzo zdominowanym przez mężczyzn w latach 40. i 50. było się rozpychać, będąc kobietą. Aida Lupino, której dzieła mieliśmy przyjemność nie tak dawno temu prezentować na American Film Festival tutaj we Wrocławiu, to jest przykład takiej twórczyni właśnie osobnej, która zaczynała jako aktorka. Ona między innymi właśnie wystąpiła w High Sierra, czyli w tym protofilmie noir. Pojawiła się u boku Humphreya Bogarta między innymi. I jako aktorka przez lata 40. głównie święciła triumfy, była dosyć popularna, zbudowała swoje nazwisko. Natomiast ona zawsze chciała stać nie przed, a za kamerą. Była bardzo uparta, bardzo inteligentna, bardzo dążąca do swego i korzystając ze swojej pozycji najpierw aktorki, tego, że właśnie trochę zagrała podwójnie, bo zagrała i w filmach, i zagrała kogoś, kim de facto nie jest, żeby zbudować swoją pozycję, odcinała kupony i po wyrobieniu sobie kontaktów i przestrzeni w Hollywood zaczynała budować swoją własną pozycję już jako reżyserka, głównie na początku lat 50. I ona też bardzo mocno czerpała garściami ze stylistyki filmów noir. To są bardzo mocno te historie w tych kontekstach z podobnymi bohaterami, ale opowiadanymi z kobiecej perspektywy i balansującymi na granicy cenzury, na granicy kodeksu Hayesa. Na granicy w takim sensie, że to kobieta jest tutaj głównym bohaterem, nawet jeśli się wydaje, że śledzimy losy mężczyzny. I pokazywane są tutaj historie, które są były spychane na margines marginesów, czyli jakby zbrodnie, które nie są popełniane przez kobiety, ale które dotyczą kobiet i to jeszcze zbrodnie, które nie są klasycznym kryminalnym morderstwem, tylko na przykład był podejmowany temat aborcji, temat gwałtu. Aborcja ponownie nie zbrodnia, ale z punktu widzenia filmowców i kodeksu Hayesa absolutnie. I Aida Lupino wciąż robiąc to, co robi choćby Howard Hawks w Wielkim Śnie, gdzie trochę nie można było powiedzieć o tym, czego broni kodeks Hayesa, ale próbowano pokazać. Robiła to w swoim kinie właśnie w latach 50. i ona wprowadzała tę taką kobiecą perspektywę nie tylko właśnie kobiecych bohaterek, ale tych jakby różnego rodzaju zbrodni czy złych rzeczy, które mogą spotkać kobiety z ich perspektywy. Warto to nazwisko zapamiętać, mimo że ona rzadko kiedy pojawia się w takich oficjalnych zestawieniach czy twórczyń, twórców noir, czy samych filmów noir, bo tam prym wiodą mężczyźni, więc pamiętajcie Państwo też o Aidzie Lupino. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że czujecie się troszeczkę lepiej niż Ryan Gosling na załączonym zdjęciu. Teraz, jeżeli bym się nie pomylił, 15 minut przerwy i zaczynamy o 18:30 seans. Film trwa 2 godziny 43 minuty. Najwytrwalszych zapraszamy jeszcze na rozmowę po seansie. Dziękuję bardzo.